Szczęść Boże, księże Marcinie.
Szczęść Boże.
Witamy serdecznie, witamy w Polsce księdza doktora Marcina Sobiecha, który powrócił kilka dni temu, zdaje się, z Medjugorje.
Poniedziałek.
Poniedziałek, tak, czyli, czyli przedwczoraj. Dajcie znać, czy słychać i widać, ale widzę, że wszystko jest ok. A zatem poproszę księdza o wprowadzenie modlitewne.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Amen.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Amen.
Jak, księże, spytam tak wprost, było w Medjugorje?
No, jak zawsze, powiem szczerze, że za każdym razem, kiedy jadę, wyjazd jest inny, jest niepowtarzalny. I rzeczywiście samo miejsce w ogóle Medjugorje jest takim miejscem, gdzie człowiek przyjeżdża i od razu zaczyna się czuć coś innego, od razu zaczyna się, jakby człowiek dotyka innej rzeczywistości. Ten czas może, powiedzmy, czasami zwalnia, czasami przyspiesza. No i na pewno gdzieś tam już człowiek myśli o powrocie.
Tak, a dziś mamy temat też związany, można powiedzieć, z powrotem, ponieważ wierzę w grzechów odpuszczenie, a zatem powrót do Boga. Powracamy do Boga zawsze jako grzesznicy, bo dopóki żyjemy, to tymi grzesznikami będziemy, ale ten powrót zawsze jest możliwy. Tylko pytanie właśnie, czy wierzymy w grzechów odpuszczenie?
No właśnie, to już pomału zmierzamy i myślę, że to jest też taki dobry temat, bo jesteśmy już w tym okresie też pasyjnym, ale też bezpośrednio przed świętami wielkanocnymi i myślę, że wielu z nas intensywniej myśli o przystąpieniu do sakramentu pokuty i pojednania. Wielu z nas przygotowuje się do tego sakramentu, aby przede wszystkim jak najlepiej przeżyć święta Zmartwychwstania Pańskiego. Bo przeżywanie przede wszystkim nie tylko świąt Zmartwychwstania, ja zazwyczaj powiem szczerze, że z takim smutkiem obserwuję to, co się dzieje nawet w naszej ojczyźnie, że my rzeczywiście i też no trochę tutaj i Kościół też czyni podobnie, że my bardzo mocno zwracamy uwagę na święta wielkanocne, przygotowujemy się do świąt wielkanocnych, i jakby skupiamy się tylko i wyłącznie na niedzieli wielkanocnej. Trudno jest przeżyć niedzielę wielkanocną, czyli poranek Zmartwychwstania Pańskiego, jeżeli my nie przeżyjemy dobrze całego Wielkiego Tygodnia, przede wszystkim najkrótszego okresu liturgicznego, który jest jednocześnie chyba najbardziej intensywnym okresem liturgicznym, a mianowicie Triduum Paschalnego. Sobie nie wyobrażam świętowania Niedzieli Wielkanocnej bez wcześniejszego uczestniczenia we mszy świętej Wieczerzy Pańskiej, bez uczestniczenia w liturgii Męki Pańskiej Wielki Piątek, czy też bez uczestniczenia w liturgii Wielkiej Soboty, prawda? Ale ja znam grono osób, które przez całe życie swoje nie uczestniczyło na ani jednej z liturgii, o których właśnie przed chwilą wspomniałem. I to jest tak naprawdę przygotowywanie się do siedzenia za stołem, a nie do przeżywania świąt Zmartwychwstania Pańskiego. I my bardzo często nawet w tych naszych przygotowaniach skupiamy się na zrobieniu zakupów, na nagotowaniu nie wiadomo czego, ale właśnie mało znajdujemy czasu właśnie na te przeżycia duchowe. A przede wszystkim no, po to my przeżywamy naszą wiarę, że my mamy przeżywać ją nie cielesnie, ale mamy przede wszystkim skupić się na tych wartościach duchowych i przede wszystkim no, na tym się skupić. I też myślę, że sakrament pokuty i pojednania jest tym sakramentem, który właśnie zwraca uwagę na duchowe przygotowanie się i przeżycie nawet całego Triduum Paschalnego, czy też całego Wielkiego Tygodnia, bo Wielki Tydzień też ma to do siebie, że kiedy my czytamy, począwszy od Niedzieli Palmowej, kiedy czytamy na początku procesji Ewangelię o wjeździe Jezusa do Jerozolimy i poprzez poszczególne dni, to my czytamy dosłownie dzień po dniu, co Jezus przeżywał danego dnia Wielkiego Tygodnia. To jest jakby odtworzenie i tej momentu zdrady, i przygotowania Paschy, i bycia w świątyni, kiedy Jezus rozrzuca stragany, prawda, i upomina się o cześć domu swojego ojca, kiedy też zostaje podjęta jakby ostateczna decyzja stracenia Jezusa. Myślę, że zachęcam też jakby, jeżeli znajdziemy czas, to żeby właśnie może też w tych dniach włączyć sobie no, ostatni, jakby wyprodukowany sezon serialu The Chosen, prawda, który właśnie jakby doprowadza nas do tego momentu pocałunku do Ogrójca. Myślę, że to też taki byłby dobry czas też duchowego w sumie przeżycia, chociaż może przez ekran telewizoru, ale dobrego przeżycia tego świętego czasu, który jest przed nami. Ale adrem, mamy mówić o sakramencie pokuty i pojednania, więc było wprowadzenie, czy związane z tematem, na pewno po części, ale przede wszystkim musimy być pewni, że kiedy dotykamy tematu sakramentu właśnie pokuty i pojednania, czyli odpuszczenia grzechów, to ludzie, którzy żyli po Chrystusie bezpośredni za czasów apostolskich, jakby czy w złotym też okresie Kościoła, czyli w IV wieku, nie byli inni na pewno od nas i zapewne też nie posiadali wlanej świętości, byli tacy sami jak my, mieli takie same słabości, też popełniali grzechy, ale korzystanie z sakramentu pokuty w takiej formie, w jakiej my dziś on funkcjonuje, no w pierwszych wiekach Kościoła byłby czymś nie do zrozumienia, w ogóle nie było czegoś takiego. Przede wszystkim świadomość odpuszczenia grzechów w pierwotnym Kościele na pewno istniała, bo przecież Chrystus udzielając Piotrowi tak zwanej władzy kluczy, mamy o tym informację, czytamy w Ewangelii świętego Mateusza w 16 rozdziale, nadał również mu jakby władzę odpuszczenia grzechów. I apostołowie wiedzieli, że każdy chrzest, który jest udzielany, jest również odpuszczeniem grzechów. Ale no, szybko zauważyli, że jakby ludzka natura jest silniejsza i jedno odpuszczenie grzechów jakby nie wystarczy. Wiele miejsca temu zagadnieniu poświęca święty Paweł apostoł, ale w swoich listach i tutaj nie chciałbym jakby wchodzić w rolę biblisty i skupiać się jakby na biblijnym pochodzeniu sakramentu pokuty i pojednania, dlatego i chciałbym się skupić bardziej właśnie na tym czasie apostolskim i pismach świętych ojców. Myślę, że warto sobie przypomnieć, my już o tym mówiliśmy dość dawno, nawet bardzo dawno, bo niemalże u początku naszych audycji środowych, a już się nie pamiętam nawet dokładnie, kiedy one się zaczęły, ale rozmawialiśmy o takim tekście, który ma na imię, który nazywa się Pasterz Hermasa. I w nim właśnie w tym tekście, dość wczesnym tekście chrześcijańskim, bo jeszcze jakby za czasów apostolskich, który powstał, mamy jakby wzmiankę o powtórnej pokucie po chrzcie i właśnie Hermas jest pierwszym znanym nam pisarzem, który pisze o odpuszczeniu grzechów popełnionych po chrzcie. I można jakby w tym miejscu też postawić pytanie, skąd w ogóle taki problem, który jakby dla nas ludzi XXI wieku jest oczywistością. Przede wszystkim dla pierwszych chrześcijan przyjęcie Chrystusa przez chrzest i poznanie Go było jakby jednocześnie konsekwencją tego było jednocześnie zerwanie całkowicie, powtarzam, całkowite zerwanie z tym wszystkim, co oddala od Boga. No i niestety życie okazało się bardziej brutalne i tak jak już w II wieku istniała praktyka ponownej pokuty, tylko jeden raz, powtarzam, tylko jeden raz, z grzechów ciężkich i jakby zerwania z Kościołem. I Hermes pisze, po owym powołaniu wielkim i świętym, to jest po chrzcie, jeśli się ktokolwiek da diabłu skusić do grzechu, jeden raz tylko będzie mógł czynić pokutę. Jeśli się zaraz potem znowu zgrzeszy i znowu pokutuje, na się to nie przyda, na nic się to przyda takiemu człowiekowi. Trudno dla niego o życie. I jednorazowe takie akt tłumaczono, że wielokrotność jakby takiego aktu byłaby drwiną. Zobaczmy, już wtedy uważano, że jakby powtarzano wielokrotnie akt pokutny, to jest drwina z Jezusowego dzieła odkupienia. I co do grzechów lekkich oczywiście, używano, że można je zgładzić innymi praktykami, takimi jak modlitwa, post, jałmużna czy uczynki miłosierdzia, ale chodziło to oczywiście o grzechy lekkie, natomiast o grzechy ciężkie oczywiście było to jedna pokuta. Dlatego na przykład tutaj też wspominany święty Hieronim, zachęcany przez swoich rodziców, wręcz czekał i odkładał moment Chrztu Świętego, żeby wyszaleć się. Podobnoż bardziej lepiej, nawet nazwijmy to w cudzysłowie, lepiej bawiącego się mieszkańca Rzymu nie było jak Hieronim. Podobnoż korzystał naprawdę na lewo, prawo i z lewa i z prawa. Więc jakby kolejnym, który i później, kiedy przyjmuje chrzest Hieronim, no to też trzeba dodać, no jego życie całkowicie się zmienia. Akurat co do tego pytania, alkoholizm to grzech delikatny, to już jest całkowicie inna kwestia, bo ona dotyczy jakby kwestii nałogu, a
nałogu,
nie,
właśnie.
Bo to już jest inny temat całkowicie. Myślę, że możemy go, jak skończymy nasze rozważanie, bo pójdziemy w inny temat, możemy dotknąć. Jakby kolejnym świadectwem o pokucie jest dzieło Tertuliana, który umiera około roku 220, De Penitentia, który również dopuszczał tylko raz odbycie pokuty po chrzcie. Ściśle biorąc, Chryste, słudzy Twoi powinni dotąd mówić i słuchać o pokucie, dokąd nie wolno grzeszyć i katechumenom. Od tego momentu już nic więcej nie powinni wiedzieć o pokucie, już jej nie powinni potrzebować. Dlatego też niechętnie mówię o drugiej, owszem, już ostatniej nadziei, ponieważ rozważając jeszcze dalszą możliwość pokutowania, mogłaby stworzyć pozór, jakoby chciał wykazać dalszą okazję do grzeszenia. Więc jak i w jednym, i w drugim przypadku, widzimy, że jakby częsta pokuta była też jakby odczytywana jakby nie tylko nawet drwinę z Jezusowego dzieła odkupienia, ale jednocześnie jakby dalsze planowanie, że zgrzeszę. I tutaj to też dotykamy kwestii grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Przede wszystkim może nawet czasami nam to może to towarzyszyć, zbytnia ufność, miłosierdzie Boże, czy to na przykład, że cóż tam, i tak będę grzeszył, bo pójdę do spowiedzi i Pan Bóg mi wybaczy. No to już jest tutaj bardzo poważne jakby wykroczenie. Natomiast w III wieku, kiedy panuje cesarz Decius, jakby sytuacja troszeczkę zaczyna się zmieniać. Dlaczego? Ponieważ Decius rozpoczyna prześladowania chrześcijan i jakby wielu z nich nie wytrzymało tego momentu próby i po prostu, żeby ocalić swoje życie, nawet ze strachu przed męczeńską śmiercią, czy w ogóle przed śmiercią, jakby składali wymagane od nich ofiary bóstwom Rzymu, a przede wszystkim chodziło to najczęściej o ofiarę dla geniuszu Cezara. To tak się nazywało, dla geniuszu Cezara. Było to po prostu jakby oddanie czci, boskiej czci Cezarowi. Więc uznanie jakby też Cezara za jednego z bogów, zresztą jak może pamiętamy z historii mitologii, czy to greckiej, czy rzymskiej, przede wszystkim z rzymskiej, to wiemy, że cesarz posiadał właśnie ten atrybut boskości, prawda? Był uznawany za Boga człowieka, prawda? I tutaj pojawia się właśnie w Kościele problem, co uczynić z tymi, którzy z tak zwanymi lapsi, bo na tych, którzy jakby złożyli ofiarę, utarł się termin lapsi, czyli jakbyśmy go mieli przetłumaczyć, czyli upadli, ci, którzy upadli. I teraz co z nimi robić, z tymi, którzy chcieli powrócić do wspólnoty Kościoła? Innowacjan jakby wystąpił z tezą, że takich osób, nawet jeżeli szczerze żałują za swój czyn, nie powinno się przyjmować do Kościoła. Więc Nowacjan jasno i kategorycznie powiedział: zgrzeszyli, nie ma dla nich miejsca w Kościele. Natomiast święty Cyprian z Kartaginy, który umiera w roku 258, ale również i papież Korneliusz, który umiera w roku 253, sprzeciwiają się właśnie takiemu twierdzeniu Nowacjana i ostatecznie jakby przezwycięża pogląd, że Boże miłosierdzie nie może być niczym ograniczone, chyba że zatwardziałością grzeszników. I tutaj to już jakbyśmy Faustynę prawie czytali, no ale to już ojcowie właśnie Kościoła, święty Grzegorz, święty Cyprian z Kartaginy i papież Korneliusz właśnie jakby wspólnie dochodzą właśnie do tego wielkiego daru Bożego miłosierdzia, które jest niczym nieograniczone i jakby no tylko zatwardziałością grzesznika. I tak wygląda sytuacja aż do VI wieku i przełomowym jest synod biskupów na terenie dzisiejszej Hiszpanii. A mianowicie, myślę, że wielu z nas kojarzy miasto Toledo. I odbywa się tam w roku 589 synod. I stąd wiemy, że do sakramentu pojednania zaczęto przystępować po każdym popełnionym grzechu uważanym za ciężki. I w dużej mierze przede wszystkim do tego przyczynili się jakby mnisi irlandzcy, którzy zaczęli praktykować nadawanie pokuty publicznej, ale również i prywatnej, i wiemy to z ksiąg penitencjarnych, które pochodzą z VIII wieku. I ta praktyka wtedy zaczęła przenikać jakby do całego Kościoła, więc myślę, że można powtórzyć za Karlem Ranerem, że no instytucja spowiedzi przy całej jakby stałości swojej substancji no przeszła głęboką przemianę. No, tak wielka, że gdyby jakby nie fakt, zapewne większość dogmatów uznałby je za a priori za niemożliwe. I przede wszystkim warto jakby powiedzieć, że no święty Józef na pewno pierwszego konfesjonału nie zrobił. To możemy być pewni, więc, bo niektórzy też może i tego by się doszukiwali, że myślę, że środowiska tradycyjne mogłyby tak twierdzić, że święty Józef jednak był tym pierwszym, który przygotował konfesjonały i postawiał je w Wieczerniku i przed przystąpieniem do pierwszej komunii świętej apostołowie wyspowiadali się. No, nie, to tak nie było, prawda? Mało tego, mogę was zaskoczyć, ale święty Augustyn, którego tak ostatnio też wspominaliśmy, nie spowiadał się. No, bo nie było tejże instytucji, bo przyjęto zasadę, że jeżeli ktoś przyjmuje chrzest, zrywa z grzechem, prawda? Więc nie było spowiedzi, więc święty Augustyn przyjął tą zasadę, że nie grzeszymy, dlatego został święty, unikamy grzechu, prawda? Więc przede wszystkim no, istniały stulecia, gdzie przede wszystkim biskupi galikańscy głosili kazania, aby czynić pokutę, ale spowiadano się dopiero na łożu śmierci. I przede wszystkim, gdy w czasach ojców Kościoła można było przyjąć w całym swoim życiu tylko raz i to w jedynie koniecznych wypadkach, to istniały w okresie już Karolingów jakby partykularne synody, które zobowiązywały każdego do spowiedzi trzy razy w ciągu roku. No i później oczywiście te przepisy się zmieniały, one się przeistaczały i rzeczywiście było. Więc może warto teraz też skupić się właśnie na tej spowiedzi indywidualnej, bo zawdzięczamy, jak już wspomniałem, mnichom, którzy pochodzą jakby z Irlandii i z Wielkiej Brytanii. No i to możemy zaskoczeni być, że no jak to, z kraju, który jest dzisiaj anglikański. No, tak nie było. Trzeba powiedzieć, że Wielka Brytania i Irlandia były to kraje bardzo misyjne. One przede wszystkim bardzo wcześnie przyjęły chrześcijaństwo. Nawet Brytyjczycy upominają się, czy katolicy brytyjscy upominają się, bo chcą mieć również ostatniego ojca, chcą mieć swojego ojca Kościoła. No jak wiemy, ostatnim ojcem Kościoła, którego zaliczamy, jest święty Jan Damasceński, o którym mówiliśmy w sposób szczególny przy kulcie obrazów, bodajże 2 tygodnie temu już. Więc Brytyjczycy mówią, że jeszcze jest jeden, że jeszcze jest Bedacz, święty Bedacz Czcigodny. I niektórzy próbują go wliczyć, nawet przecież papież Franciszek, jakby swoje zawołanie biskupie zaczerpnął z rozważania Ewangelii świętego Mateusza właśnie od Bedy Czcigodnego, prawda? Więc ale się dziwi, nie odważył się papież Franciszek ogłosić go jeszcze ojcem Kościoła i ten okres patrystyczny przesunąć. Ale przede wszystkim tak zwani mnisi iroszkoccy stali się wielkimi ewangelizatorami północnej i zachodniej Europy w VI i VII wieku. I oni rozpowszechnili jakby w całym kościele spowiedź uszną przed kapłanem i tak zwaną praktykę osobistej pokuty. I od jakby VI wieku zaczęto się spowiadać już coraz więcej niż jeden raz i zwykle wtedy, gdy ktoś popełnił grzech ciężki. Nadal jednak przede wszystkim było to tak, że najpierw, co ciekawe, to nie było też w takiej formie, jakiej my to czynimy. Bo my pierw otrzymujemy rozgrzeszenie, bardzo często zapominamy o zadośćuczynieniu i odpokutowaniu tego, bo my tylko wypowiadamy te słowa. Więc wtedy, zanim najpierw należało było odpokutować grzech, a potem do tego samego kapłana, gorzej jak umarł, ale do tego samego kapłana należało się zwrócić, który nałożył pokutę, należało poprosić o rozgrzeszenie. Mnisi zaczęli tworzyć tak zwane księgi penitencjarne, które jakby zawierały katalogi wszelkich możliwych grzechów oraz odpowiadających im pokut zwanych taryfowymi. Czyli był grzech i była jakby pokuta. No to są bardzo ciekawe książki do poczytania, bo naprawdę można się dowiedzieć, jak wtedy ludzie grzeszyli i czym grzeszyli i w jaki sposób grzeszyli. No czasami byli lepsi od nas, można powiedzieć, w cudzysłowie oczywiście. Określano bardzo precyzyjnie formę i czas pokutowania. Ciekawostka, duchowni, jeżeli popełnili grzech, musieli odnieść znacznie surowszą pokutę niż świeccy. Więc te taryfikatory przewidywały znacznie większą pokutę. I powiem szczerze, że w jakiś sposób ostatnio czytałem o jakichś decyzjach sądu, o występkach przede wszystkim też osób duchownych. Jestem zaskoczony tak niskimi wyrokami, bo naprawdę uważam, że no, wiadomo, jest to, dana osoba jest jako obywatel sądzony, ale no, z perspektywy jeszcze tej duchowej, no jednak tutaj od razu odpowiemy na to pytanie, czy dzieci, gdy były 3 tygodnie temu u spowiedzi, powinny iść do spowiedzi przed Wielką Nocą? Dzieci 14 lat. No trudno mi na te pytanie jest odpowiedzieć, ponieważ ja już nie wiem, czy na tym kanale wspominałem, bo kiedyś, nieraz tak lubię sobie włączyć jakiś quiz religijny, czy ja jeszcze jestem w miarę tak ogarnięty, czy rzeczywiście znajdę. No i rozwiązałem ten quiz, okazało się, że na jedno pytanie źle odpowiedziałem. Ponieważ było tam pytanie dotyczące spowiedzi. Kiedy przystępujesz do spowiedzi? Jedną odpowiedzią było raz w miesiącu, kiedy poczujesz potrzebę serca i coś jeszcze. No i ja jakby, no kiedy poczujesz potrzebę serca? No czuję, że popełniłeś grzech. Chcesz być w tej więzi nieustannie z Panem Bogiem, więc idę do spowiedzi nawet za tydzień, jeżeli taka potrzeba jest. No odpowiedź była, że raz w miesiącu, prawda? Więc ja bym tak nie definiował ile razy, bo jeżeli były 3 tygodnie temu, a jeżeli mają grzechy jakieś nawet, to myślą, że rzeczywiście jest warto i teraz skorzystać. To nie jest odciśnięcie biletu kasowego. To też pewno większość już dzisiaj nie wie, co to jest kasownik, bo biletów nie ma, wszystko jest w aplikacjach. Ja ostatnio też wracając, skorzystałem pierwszy raz chyba z tej możliwości, że rzeczywiście nie miałem papierowego biletu, tylko miałem już w telefonie komórkowym. Wcale nieźle to się sprawdza. Chociaż ostatnio na pielgrzymce z Mariolą, którą też mogliście zobaczyć, była zdziwiona, że ja mówię, to ja wezmę kartkę i zanotuję. A mówię, a po co księdzu kartkę? Ja mówię, no, żeby zanotować. A ona mówi, no w telefonie. Ja mówię, no ja jeszcze nie dorosłem do takiego, że jednak ja muszę jeszcze notować na kartkach, a nie niestety już jeszcze w telefonie. Więc to nie jest jakieś takie, że my musimy jakby odbyć pieczątkę, co też bardzo często jest przy sakramencie bierzmowania. Przy sakramencie pokuty, kiedy ja popełniam grzech, to ja zachęcam zazwyczaj, że nie czekać do jakby do następnego pierwszego piątku czy pierwszej soboty miesiąca, tylko starać się być nieustannie w stanie łaski uświęcającej. Dlaczego? Dlatego, że kiedy my jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, zły duch, szatan ma trudniejszy dostęp do nas. Kiedy my, jakby to jest grzechem tak, że jeden grzech pociąga za sobą. Zaraz tutaj też odpowiem. Przede wszystkim pociągający za kolejne grzechy. To ciekawe, ale czy czytanie tych ksiąg penitencjarnych dzisiaj, kiedy pojawia się tajemnica spowiedzi, czy to nie jest dla czytającego grzechem? Nie, ponieważ nawet te księgi nie są zdradą tajemnicy spowiedzi, bo byłoby zdrada tajemnicy spowiedzi spowiedzenie ten i ten delikwent na spowiedzi wyznał taki i taki grzech. Nie. Nawet jeżeli czasami księża używają przykładów, i też bardzo często, jeżeli używamy jakby przykładów ze spowiedzi świętej,
Właśnie.
to bardzo często zaleca się używanie to w innym, w ogóle nawet w innej parafii, w innym kontekście, ale czasami właśnie też użycie takiego przykładu jest pomocne dla kogoś. Nie jest zdradą tajemnicy spowiedzi, jeżeli my mówimy ogólnie o grzechach. No bo my możemy dojść do takiego za moment absurdu, że kiedy mówimy o grzechu cudzołóstwa, to już możemy powiedzieć, że zdradziliśmy, no bo ktoś się wyspowiadał. Możemy dojść do absurdów i rzeczywiście, no nie jest to, bo księgi penitencjarne jakby nie przewidywały, że ten, bo to nie było tak, że na przykład Marcin Sobiech tego i tego dnia popełnił taki i taki grzech tyle i tyle razy, prawda? No i za to i tak powinien otrzymać pokuty. No nie, to jest ogólne, prawda? Więc właśnie więc na tym to polegało. Ogłoszono, że cotygodniowa odpowiedź, nawet jak ma się wyłącznie grzech, jest dobra, wynika właśnie z mojego. No niektórzy księża właśnie musi być w tym też, w ogóle przy spowiedzi musi też być wielka roztropność. Bo żeby też nie traktować tej spowiedzi jako no taki, no, no, po, no musimy podejść do sakramentu pokuty pojednania bardzo poważnie, prawda? I nie traktować tego też jako rozrywka, że ja pójdę i popowiadam księdzu, co się u mnie w tygodniu wydarzyło. No bo czasami też są takie przypadki, prawda? No przede wszystkim sakrament pokuty pojednania ma nam przede wszystkim, jest sakramentem do udzielania rozgrzeszenia z grzechów ciężkich, śmiertelnych. Jeżeli mamy grzechy lekkie, to przecież mamy akt pokuty, który jakby gładzi te grzechy już na początku mszy świętej, czy też ten akt pokuty odbywa się nawet przy sakramencie, przy udzielaniu komunii świętej poza Eucharystią, prawda? Jeżeli przyjmujemy komunię świętą poza Eucharystią w obrzędzie, który musi być w pełni wypowiedziany, nawet jeżeli ta komunia jest udzielana po mszy świętej, obrzęd musi być cały jakby odprawiony, to ten obrzęd przewiduje akt pokuty. Więc czy nawet kapłan idzie do chorych, chory się nie spowiada, bo nie jest w stanie, to mimo wszystko akt pokuty je odbywa się. Więc on gładzi lekkie grzechy. Natomiast bardzo wiele osób, i tutaj też trzeba powiedzieć, bardzo wiele osób myli sakrament spowiedzi z kierownictwem duchowym. I Może być tak, no, że my pójdziemy i będziemy na przykład w Wielkim Tygodniu opowiadali księdzu pół historii swojego życia, gdzie za nami jest wielka kolejka ludzi, prawda? No, musi być w tym samym roztropność. Jeżeli ja potrzebuję kierownika duchowego, to szukam księdza i odbywa się to raczej poza kratkami konfesjonału. I my możemy ewidentnie to przeczytać w dzienniczku siostry Faustyny. Ona, jakby kierownictwo odbywa się w konfesjonale. Ale przez przedłużające się spowiedzi ksiądz Michał Sopoćko każe konfesjonał wstawić do całkowicie innego pomieszczenia i tam odbywa się konfesjonał. Mało tego, dlaczego kierownictwo duchowe i spowiedź odbywała się w konfesjonale? Bo wtedy jeszcze był taki przepis liturgiczny, że nie można było spowiadać kobiety poza konfesjonałem. Mężczyznę można było wyspowiadać poza konfesjonałem i na przykład zobaczymy w San Giovanni Rotondo, że w zakrystii stoi klęcznik i krzesło, na którym spowiadał ojciec Pio, natomiast w kościele jest konfesjonał, w którym spowiadał kobiety. Tam spowiadał kobiety, w zakrystii spowiadał mężczyzn. Z tego wynika, bo takie obowiązywało wtedy prawo. Prawda? Dzisiaj to jest nie, chociaż myślę, że nie było to jakby nie było to złe, szczególnie dzisiaj, kiedy często słyszymy o jakimś takim też wykorzystywaniu kierownictwa duchowego do różnego rodzaju w jakichś trudnych sytuacji, czy przekroczeniu jakby no, tej intymności, prawda? Zresztą sakrament pokuty jest dość intymnym też sakramentem, no bo jednak bardzo intymnym nawet, no bo jednak człowiek wypowiada to, co nawet czego się wstydzi, prawda? I dla jednego wstydem będzie powodem, na przykład grzechy przeciwko czystości, ale na przykład dla drugiego powodem będzie bardzo ogromnym wstydem, że na przykład przeklął, prawda, czy na przykład nadaremnie wypowiedział imię Pana Boga i dla niego to będzie bardzo trudnym momentem. Więc spowiedź w ogóle jeszcze dotknięciem czegoś intymnego. Ale wracając do naszej historii, jakby księgi te z taryfowymi pokutami okazały się dość szybko ślepym zaułkiem, i pojawiały się wtedy wynaturzenia, bo bogaci zaczęli jakby zastępować pokutne czyny określoną sumą pieniędzy. I około X wieku ustaliła się reguła, że penitent zaraz po wyznaniu grzechów uzyskuje rozgrzeszenie, a pokutę odprawia po spowiedzi. Czyli mamy to około X wieku. I porzucono wtedy też księgi pokutne. I pokuta jakby po spowiedzi stawała się coraz bardziej jakby symboliczna. I na Soborze Laterańskim IV w 1215 roku zdecydowano, że wszyscy wierni mają obowiązek osobiście przynajmniej raz w roku wiernie wyznać wszystkie swoje grzechy kapłanowi. Czyli mamy to jakby od XIII wieku, od roku 1215, od Soboru Laterańskiego IV, że przynajmniej raz w roku. No i znowu muszę tu wycieczkę zrobić, bo ten przykazanie jakby obowiązuje do dnia dzisiejszego jako przykazanie kościelne i naprawdę bardzo wiele osób traktuje poważnie Sobór Laterański IV, nawet nie wiedząc o tym, że to jest Sobór Laterański IV, ale tak traktuje tak to poważnie, że tylko raz w roku przystępuje. I rzeczywiście to jest taki moment, że ostatni raz u spowiedzi świętej byłem rok temu. Albo na Boże Narodzenie. No i jaka jest wartość tej spowiedzi? Ja mam zawsze tutaj poważne wątpliwości, bo my często nie pamiętamy tego, co robiliśmy 2 tygodnie temu. Wczoraj musimy się zastanowić, jaki był poranek, a tym bardziej, co ja robiłem rok temu. Więc naprawdę, no, powiem szczerze, że jaką wartość ma taka spowiedź? Obawiam się, że może mieć nijaką. Obawiam się, że może mieć nijaką. Może być to brutalne, to co powiem, no ale ze względu, że po prostu my mówimy tą formułkę, że więcej grzechów nie pamiętam. No ale ja mam poważnie podejść do tego, ponieważ ja w tym sakramencie doświadczam miłości i Bożego miłosierdzia w sposób namacalny, bo kiedy kapłan wyciąga nade mną rękę, to Bóg jakby wybacza moje grzechy, daje mi czystą kartę, nie wraca do tego nigdy, prawda? I I właśnie ten. Natomiast później na Soborze Trydenckim, który był jakby odpowiedzią na protestantyzm, w latach 1545-1563 ze względu na epidemię, on dlatego tak długo trwał, doprecyzowano, że obowiązek ten dotyczy jedynie grzechów ciężkich. Oczywiście chodzi o grzechy, których człowiek jakby po dokładnym zbadaniu siebie jest świadomy. Trochę wcześniej, w 1304, papież Benedykt XI jakby też usankcjonował tak zwaną spowiedź generalną. Ona jakby taki przeżywa odrodzenie, czyli chodzi o spowiedź z całości życia albo jakiegoś też etapu, której wyznajemy grzechy i wcześniej wyznane i też odpuszczone. I spowiedź generalna jest jakby nadal praktykowana. Ona trochę przeżywa taką swoją jakby takie odrodzenie. I bywa też bardzo pożyteczna w takich momentach przełomowych, życiowych momentach, na przykład przed ślubem, przed święceniami, zaleca się odbycie takiej spowiedzi, ale widzę też w Medjugorje, kiedy posługuję właśnie w konfesjonale, że bardzo wiele osób przychodzi właśnie o taką spowiedź z całego życia, że potrzebują właśnie, że to jest taki moment właśnie jakby jeszcze raz przeorania. Tylko znowu muszę tutaj jakby ostrzec, nie może to być zbyt częste, nie może to być nawet raz w roku, jest w wyjątkowych momentach, tak jak to Kościół nas naucza. Dlaczego? Ponieważ no może to znowu jakby nas zapędzić w zaułek w drugą stronę. No w tą wątpliwość, czy Pan Bóg rzeczywiście mi wybaczył. To jest, z naszą naturą to jest tak, że my wracamy do naszych grzechów, my sobie je przypominamy, ale tak nie jest z Panem Bogiem. Pan Bóg, jeżeli nam wybaczył, to zapomniał o nich, on do tego nie wraca, on daje nam czystą kartę. To nie on nas na sądzie ostatecznym oskarży z naszych grzechów, czy za to, że tego nie odpokutowaliśmy, ale to my sami siebie oskarżymy przed Panem Bogiem. On nie będzie nas sądził, on tylko jakby wypowie wyrok. Tak mówię to obrazowo też, prawda, wypowie wyrok, ale z naszego oskarżenia, on jakby powie, ty zadecydowałeś, taka była twoja decyzja, prawda, i to też pokazuje, jaki wielki dar otrzymaliśmy, dar wolności w woli Bożej. Przede wszystkim też średniowieczny Kościół zaczynał rozwijać teologię na temat sakramentu pokuty, i wtedy też spierano się jakby o rozłożenie akcentów. I tutaj znowu wkracza jakby nieodzowny i jakby nigdy nie dający nam żadnych wątpliwości wspaniały święty Tomasz z Akwinu, który zawsze szuka mądrej równowagi. I on akcentował, że na skuteczność przede wszystkim sakramentu składają się zarówno elementy subiektywne, a czyli akty samego penitenta, czyli żal połączony z postanowieniem poprawy, wyznanie grzechów i zadośćuczynienie, ale również element obiektywny, którym jest sakramentalne rozgrzeszenie. I jakby w porównaniu z pierwszymi wiekami Kościoła, najważniejsza zmiana polega na odejściu od przesadnego akcentowania uczynków pokutnych, jakby wypracowano przebaczenie. I pozostałością po starożytnej, jakby surowej praktyce pokutnej pozostała teologia odpustów. I tutaj musimy znowu dotknąć kwestii protestantyzmu. Marcin Luther, który jest twórcą reformacji, warto zaznaczyć, że sam do końca swojego życia się spowiadał. Marcin Luther spowiadał się do końca swojego życia, ale w swoich pismach jakby raz uznaje spowiedź za sakrament, natomiast raz ją odrzuca, więc to jest u niego takie nie do końca. Jest, jakby to powiedzieć, na dwoje babka wróżyła. Raz jest tak, raz jest tak. Przede wszystkim nie podobało mu się jakby kościelne przykazanie nakazujące przynajmniej raz w roku spowiadać się. To mu się nie podoba. I tak mocno jakby akcentował konieczność zaufania Bożemu miłosierdziu, że negował znowu znaczenie samej absolucji i ludzkich wysiłków pokutnych. I też jak w wielu innych sprawach, tak i w tej wylał dziecko z kąpielą. Kościoły jakby wyrosły z reformacji, ostatecznie odrzuciły spowiedź i wspomniany Sobór Trydencki w odpowiedzi właśnie na reformację uporządkował nauczanie o spowiedzi. I potwierdził jakby nauczanie właśnie wspomnianego świętego Tomasza z Akwinu, akcentował, że spowiedź jest sakramentem powtarzalnym, że rozgrzeszenia może udzielać tylko kapłan. I potwierdził też znane również już wcześniej żal doskonały z miłości i też żal niedoskonały, który jest z lęku. I po otrzymaniu jakby rozgrzeszenia wystarczy żal niedoskonały. To nauczanie jakby pozostaje aktualne do dnia dzisiejszego. Warto też jeszcze trochę jakby do współczesności się odnieść. Na Soborze Watykańskim II zwrócono też uwagę jakby na wspólnotowy wymiar sakramentu pokuty. Bo Sobór Watykanum Secundum podkreśla, że spowiedź to nie tylko pojednanie się z Bogiem, ale jest to również pojednanie się z Kościołem i na to też musimy zwrócić uwagę, ponieważ jakby utrzymano tą formę podstawową indywidualną spowiedzi, natomiast też wprowadzano drugą formę, jest pojednanie większej liczby penitentów wraz z indywidualną spowiedzią. Natomiast trzecia forma, czyli tak zwana absolucja generalna, jest możliwa tylko w nadzwyczajnych sytuacjach, na przykład kiedy statek, tonik, kapłan nie ma możliwości wyspowiadania wszystkich, prawda? Wtedy udziela się absolucji, albo powiedzmy jest jeden ksiądz i 1000 osób do wyspowiadania, to się udziela absolucji. No ale przy takim przypadku, przy najbliższej okazji należy przystąpić do spowiedzi indywidualnej, jest to jakby też przez Kościół określone. Jan Paweł II w swojej adhortacji z 1984 roku Reconciliatio et Penitentiae zwraca uwagę przede wszystkim, że spowiedź jest nie tylko rodzajem procedury sądowej, ale jest również trybunałem miłosierdzia, ale również ma charakter leczniczy. Pragnę leczyć, a nie oskarżać, mówi święty Augustyn. I papież mówi, to dzięki lekarstwu spowiedzi, doświadczenie grzechu nie przeradza się w rozpacz. Każdy konfesjonał to uprzywilejowane i błogosławione miejsce, w którym rodzi się nowy, nieskażony i pojednany człowiek, pojednany świat. I dzisiaj myślę, że też musimy powiedzieć, że spowiedź w wielu krajach przeżywa bardzo poważny kryzys. No ja pamiętam, że kiedyś ktoś poprosił mnie o sakrament pokuty, no ja wparowałem do tego, stał konfesjonał w kościele, ja wparowałem, no to nie było w Polsce, wparowałem do tego konfesjonału, no tak z takim impetem wszedłem, tak odważnie, prawda, no bo otworzyłem drzwiczki, dużo nic myśląc, no i tu pod nogami mnie się wiadra, szczotki znalazły i tam jakieś szmaty na głowę spadły, więc no w wielu miejscach rzeczywiście ten konfesjonały zostały przerobione jako schowki na śmieci. Też to, że my jeszcze w Polsce ten katolicyzm mamy jako taki, to też dzięki temu, że przede wszystkim jeszcze księża w Polsce siadają do konfesjonałów. Ja mam taki zwyczaj, że staram się te przynajmniej 20 minut być wcześniej przed spowiedzią, właśnie nawet jeżeli nie odprawiam, czy też, no to, ale zawsze być wcześniej, żeby właśnie służyć sakramentem pokuty. I ja widzę na przykład, że właśnie ta praktyka powoduje to, że rzeczywiście jest dość sporo ludzi do spowiedzi. I może nie ze względu nawet na jakby predyspozycję penitencjarza, ale przede wszystkim o dyspozycyjność. Myślę, że to jest bardzo przez wiernych dzisiaj cenione i też właśnie zachęcam księży, żeby nie bali się siadać do konfesjonału i żebyśmy siadali do konfesjonału, bo rzeczywiście tam to, co przed chwilą przeczytałem, zacytowałem świętego Jana Pawła II, jest to lekarstwo, prawda? No i na Zachodzie jakby przyszła cywilizacja przy pomocy psychologów, medialnych, inżynierów społecznych. Dzisiaj gabinety psychologiczne, psychiatryczne cieszą się większą popularnością niż konfesjonał, a przy tych gabinetach mamy coraz więcej rozpadów małżeństw, mamy wypalanie się, traumy z dzieciństwa, jest coraz tego więcej. A myślę, że też to, co próbowano w Polsce uczynić, żeby zakazać spowiedzi dzieci, i to było przecież przez deklaracje, przez naszych rządzących kierowane, jest, nie boję się tego powiedzieć, jest jak najbardziej diabelską sprawą. To już jest po prostu, to już szatan wypowiada się daną osobą, bo no, sakrament jest czymś bardzo delikatnym, spowiedzi, ale myślę, że każdy ksiądz, który naprawdę poważnie podchodzi do tego, nigdy nie wykorzysta sakramentu pokuty i pojednania jakby do jakichś innych celów. I przede wszystkim to jest sakrament, który leczy. My, kiedy wypowiadamy swoje słabości, otrzymujemy jednocześnie siłę, że i przyznajemy się do naszych słabości, otrzymujemy siłę do walki i do poprawiania swojego życia. I właśnie myślę, że przez wieki no oczywiście, że tak, no przede wszystkim znowu, żeby uniknąć takich pytań o chorego, a na Alzheimera, który nie pamięta swoich grzechów. No w ogóle to musimy powiedzieć o świadomości. Żeby nastąpił grzech ciężki, muszą być spełnione jakby też warunki. Grzech ciężki jest wtedy, kiedy jest świadomy i dobrowolny. Muszą być te dwa warunki. No i tutaj też moment za moment możemy jeszcze na chwilę dotknąć kwestii nałogów, prawda? Nie tylko alkoholizmu, ale ogólnie nałogów. Więc ja świadomie wiem, że popełniam grzech. Popełniam go świadomie i wiem, że na przykład idę i wiem, że to jest złe. Na przykład złe jest kradzenie, ale idę i zabieram komuś z portfela pieniądze w świadomości, wiedząc, że to jest złe. Więc to jest grzech ciężki, to jest kradzież, prawda? Ale jeżeli ktoś jest chory, nie pamięta swoich grzechów, mało tego, nie ma świadomości, no to trudno jest mówić. Inny przykład. Nie pójście na niedzielną mszę świętą jest grzechem, bo to jest obowiązek, który wynika jakby z prawa kościelnego też. Więc przede wszystkim jest to, że jeżeli no ja nie idę, bo mi się nie chce, to jest grzech. Ale jeżeli ja jestem rozłożony i jestem chory, mam grypę i zarażam w koło, no to jest skrajną nieodpowiedzialnością pójście wtedy do kościoła, bo to jest przede wszystkim popełnienie kolejnych grzechów, bo to jest grzech przeciwko przykazaniu nie zabijaj, bo ja swoje zdrowie wystawiam na niebezpieczeństwo. Ale mało tego, jeszcze w koło innych zarażę, którzy znowu za tydzień nie pójdą do kościoła. Więc no, w tym przypadku nie jest grzechem, jeżeli ja z powodu choroby. Na przykład no, osoba, która jest na wosku, czy jest jakby nie może chodzić, ma trudności z poruszeniem się, nie ma możliwości, kto tej osoby zabić do kościoła, no to ona nie ma grzechu, jeżeli nie chodzi na niedzielną mszę świętą, no bo nie ma możliwości, prawda? I tutaj mamy, że skoro my sami oskarżamy się o grzechy przed Jezusem, aby nie pozostawić ich grzechów, aby wziąć jak nie grzech. Co ze skutkami naszych i u innych skrzywdzonych? No, nie bardzo rozumiem to pytanie, bo to jest, mogę się tylko domyślać. Przede wszystkim chodzi o to, że sakrament, to co powiedziałem, ma też za zadanie naprawcze. Bo my traktujemy bardzo często sakrament pokuty, ja już to mówiłem na tym kanale, chyba przypominałem, my traktujemy jakby sakrament pokuty jako spowiedź. No nie, żeby spowiedź była ważna, to trzeba spełnić 5 warunków. Musi być rachunek sumienia, musi być żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, czyli ja mam się poprawić, spowiedź szczera, i zadośćuczynienie Panu Bogu, czyli u innych skrzywdzonych, czyli naprawienie wszelkich. Jeżeli ukradę, no to zwracam pieniądze. Jeżeli nie mam takiej możliwości zwrócenia bezpośrednio osobie, którą ukradłem, to daną na przykład kwotę. Na przykład wyniosłem, powiedzmy, ryzę papieru z pracy. No to ukradłem ją, no ewidentnie nie ukradłem. No to albo tą ryzę podkładam, albo z powrotem ją odnoszę, czyli to jest moje zadośćuczynienie, jeżeli nie mam takiej możliwości. No to na przykład równowartość takiej ryzy papieru daje na cele charytatywne, prawda? Ale to muszą się odbyć wszystkie warunki, prawda? Wtedy ta spowiedź jest ważna, bo wtedy ona ma pewną wartość i wtedy ona działa tak, jak jest to zaplanowane, czyli wchodzi ten element, jakby ten element właśnie naprawczy. Ja myślę, żałuję za swoje grzechy, postanawiam poprawy, czyli zastanawiam się, co zrobić dalej, co zrobić dalej, a co nie. I przede wszystkim, no właśnie, wdrożyć te wszystkie elementy i ta spowiedź przyniesie. Jak uwzględnić grzech delikatny od lekkiego? No w ogóle nie znam takiego sformułowania grzech delikatny i lekki. Mamy grzechy śmiertelne i lekkie, tak to nazywamy, bądź ciężkie i lekkie. Gdy ma się wątpliwości, nie jest dany grzech dla nas i nie jest to dany grzech, był dla nas lekki czy lekki. No. No właśnie, lekki czy lekki. No to nie jest grzechem tak, że my go stawiamy na wadze. Jeżeli rzeczywiście ten grzech, no przede wszystkim rozróżnieniem jest, grzechy ciężkie są to ewidentne przekroczenie prawa Bożego, ale też prawa kościelnego, prawda? Czyli wystąpienie przeciwko jakby tym przykazaniom, prawda? Natomiast są jeszcze jakieś takie dodatkowe sytuacje, że na przykład ja nie odmówię jakiejś modlitwy, którą powiedzmy mam zobowiązałem się, no to nie będzie grzech śmiertelny, bo on nie jest zawarty jakby przykazanie Boże, tylko będzie to jakby niedoskonałość, prawda? Kiedy warto poznać opinię generalną z całego życia? Co daje taka wypowiedź? Też nie bardzo rozumiem, o co chodzi. Kiedy warto poznać opinię generalną z całego życia? Kiedy warto odbyć spowiedź generalną z całego życia? Co daje taka wypowiedź? Znaczy przede wszystkim, no, mogę się domyśleć, co to pytanie znaczy. Znaczy przede wszystkim spowiedź generalna to jest odczucie serca. Ja potrzebuję w danym momencie przeorać swoje życie. Następuje jakiś moment, jakiś zwrot. Bardzo często osoby przeżywają jakiś moment nawrócenia, prawda, zejścia naprawdę, zostawienia swojego życia i przystępowały do spowiedzi, wiedziały, że te spowiedzi może nie do końca miały wartość. Wiele osób też mówi, że przy takich spowiedziach generalnych, że nie wiedzą, nie pamiętają, czy się z tego spowiadały, prawda, ale gdzieś to tam powraca do nich. Po to jest spowiedź generalna. I ona przede wszystkim pomaga, jakby pomaga nam, zostawia to, co wszystko było przed nami, czego doświadczyliśmy, jakby pomaga na nowo rozpocząć życie od nowa, jakby w takiej świętości i w obecności Pana Boga. W przypadku natomiast jeszcze nałogów, kwestia dotyczy inaczej, bo jakby nałóg już jest, nie jest dobrowolnym, jakby, no, czy to jest grzech delikatny, no, znowu nie ma takiego sformułowania jak grzech delikatny, ja bynajmniej nie sformułowałem się, natomiast jeżeli chodzi o to, kwestia jest nałogu, alkoholizm, narkomania, palenie papierosów, prawda, z seksualnością, z rzeczy związane. Jeżeli tutaj kwestia jest nałogu, no to człowiek nie czyni tego dobrowolnie, no już jest w takim stanie, że on nie może z tego żyć. I to jest potrzebne. I sakrament spowiedzi. Na spowiedzi uważam, że należy to wyznawać, no bo mimo wszystko dotyka to grzesznej sytuacji. Ale jeżeli na przykład no, ktoś pali papierosy, no, jest to nałóg, no to może przystąpić do Komunii Świętej, no bo on tym nie rządzi, ale to też nie może być tak, że no to dobrze, ja palę to nic i nic z tym nie robię. No, moim zadaniem też jako chrześcijanin jest moja walka z nałogami, prawda? Więc to nie jest to, że ja to akceptuję, no i żyję z tym dalej. Nie. No, przy każdym nałogu, jeżeli ja uświadamiam sobie, że jestem uzależniony od czegokolwiek, może być nawet tutaj, też tak mnie zdziwiłem, prawda, ale ktoś mi ostatnio mówił, że nie dziękuję za cukierka, prawda, bo jestem uzależniony od tego i dziękuję, prawda, więc można być nawet od takiej rzeczy uzależnionym, od słodyczy, prawda. No i właśnie moim zadaniem to jest walka też z nałogami, ja muszę nieustannie podejmować właśnie tą walkę, bo chcę, jeżeli palę papierosy, no to chcę rzucić te palenie papierosów, jeżeli biorę narkotyki, no to chcę rzucić te narkotyki, jeżeli oglądam pornografię, no to rezygnuję z oglądania tej pornografii. Jeżeli piję alkohol, no to walczę z alkoholem i nie kupuję go i nie piję, prawda? I nie szukam okazji i podejmuję. I bardzo często może nawet potrzeba podjąć jakiejś dodatkowej terapii.
Tak, dziś dużo tematów związanych z tym głównym, bo jest to coś, co wciąż z nami jest, jeżeli chodzi o nasze słabości, a że korzystamy z sakramentów, to też często się na pewno spowiadamy. Dużo by tu jeszcze mówić. pewnie dużo kwestii też takich indywidualnych rozstrzygnięć.
Znaczy tutaj w ogóle przy nałogach, to przede wszystkim no, warto to zaznaczyć, że grzechem jest to, kiedy my zaczynamy pić, kiedy my zaczynamy palić papierosy, kiedy zaczynamy brać narkotyki, wiedząc, że to jest uzależniające. Ja na przykład pamiętam, że swojego pierwszego papierosa, przyznam się, zapaliłem, kiedy miałem 27 lat. Już byłem i mówię, jakie to dobre. Posmakowało mnie to. I to był pierwszy i ostatni, bo wiedziałem, czym może to się skończyć, jaka może być tego konsekwencja, prawda? Przede wszystkim, no tutaj jest też pytanie, jak zadośćuczynić z grzechów nie cudzołóż. No, przede wszystkim, no tutaj myślę, że taką czystością, prawda, podjęciem czystości, no i tutaj w tym sytuacji modlitwą, prawda, no bo są rzeczywiście grzechy, którymi trudno jest nam zadośćuczynić, w innej formie, więc zostaje nam zadośćuczynienie tylko modlitwa, ale na przykład, jeżeli na przykład popełniliśmy grzech cudzołóstwa, na przykład to modlitwa za tą osobę, którą na przykład nakłoniliśmy do popełnienia grzechu, powiedzmy, prawda? Więc też i modlitwa za nią, i też no, akt pokuty, prawda? Więc i myślę, że tutaj zaczynają się kolejne grzechy pojawiać, bo tu i kawa zaraz będzie, i herbata, i inne rzeczy. No jeżeli ja potrafię, no kawa, no jest też czymś uzależniającym, ale jeżeli ja sobie potrafię ją odmówić, no to jest, no kawa nie jest jakimś tam narkotykiem, który zaburza jakby nasze funkcjonowanie, no ale w momencie może być też niebezpieczeństwo dla naszego, może być niebezpieczeństwem dla naszego zdrowia i wtedy już jest czymś poważnym.
Tak, tu trzeba też rozsądnie wiara i rozum, żeby w skrajności nie wpaść.
Nawet Matka Boża w Medjugorje, kiedy mówiła o poście, kiedy
No
mówiła, że
właśnie.
jeżeli nie możecie, że jeżeli musicie się napić tej kawy, to się tej napijcie.
Tak, i zresztą w Fatimie Matka Boża też powiedziała dzieciom, żeby tak mocno tego pasa, czy też żeby ten sznur na noc zdejmowały, prawda,
Tak,
pierwsze.
we wrześniu pomniał, wystarczy w ciągu dnia, więc
No
prawda,
właśnie.
więc tutaj też niebo pokazuje taką delikatność i my musimy też o tym pamiętać.
Tak, bardzo księdzu dziękujemy za to wyczerpujące wyjaśnienie nam kwestii i grzechu, i takiej teologii moralności, i duchowości, i takiej wrażliwości na to, co się z nami dzieje, i że generalnie do końca życia będziemy grzesznikami. Tutaj nie ma co się oszukiwać, tylko
No,
pytanie,
ale
czy.
mamy właśnie po to sakrament pokuty pojednania, żebyśmy z tych grzechów powstawali i zmierzali ku świętości.
Czy będzie więcej tych upadków, czy jednak więcej tych powstań, że tak powiem, z upadku, i na tym właśnie to polega. Bardzo księdzu dziękujemy wszystkim, którzy tutaj też swoimi świadectwami się dzielili, komentarzami, i poprosimy na koniec o kapłańskie błogosławieństwo.
Pan z wami.
Z duchem Twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Bóg zapłać wszystkiego błogosławionego. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. A widzimy się w piątek i słyszymy, tak?
Tak, i dość długi fragment znowu Ewangelii.
Znowu będzie długi, bardzo długi rzeczywiście, bo to jest Niedziela Palmowa. I wszystkim też dziękujemy za spotkanie. Do zobaczenia w takim razie najpóźniej w niebie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże z Panem Bogiem.